Kochani, wróciliśmy, witamy w Zero Kultury, witamy w naszej Countryside Era. Dzisiaj zabierzemy was na wieś, dzisiaj zabierzemy was w miejsca, w których nigdy nie byliście. Zabierzemy was do gnoju, do obory, ale tylko pod kątem kultury, ponieważ jesteśmy absolutnymi wieśniakami. A tymi wieśniakami są ja, Człowiek Warga, Marcin Sońta.
Witam serdecznie wszystkich internautów.
I Michał Walkiewicz, którego nie ma.
Michał Walkiewicz, jak widzicie, odpadł z gry. Ciach, babka w piach.
Jest. Wiecie, gdzie jest Michał Walkiewicz?
Michał Walkiewicz jest w Cannes na festiwalu filmowym, gdzie spotyka się z Grażyną Torbicką, ale tego romansu chyba z tego co wiem, oni nie chcą ujawniać na razie się.
Nie chcą, więc nie będziemy...
Oczywiście nie możemy się doczekać, jak aż wrócisz, prawda?
Tak.
Przechodzimy do antyniusów.
Słuchajcie, dzisiaj miały być antyniusy, czyli takie, w których mówimy, o czym nie powiemy, ale my dzisiaj jednak powiemy. Stwierdziliśmy, że nie będziemy robili trzech konkretnych tematów, czy tam dwóch konkretnych tematów, tylko sobie polecimy krótko i zwięźle na tematy, które się zadziały w tym tygodniu, czy tam dwóch tygodniach, czy miesiącu, czy dwóch miesiącach.
Półtora roku, no to jak liczył, tak liczył.
Zależy, jak na to patrzycie. W każdym razie pierwszym z tematów będzie mixtape. Mixtape, czyli nie składanka, którą podarowaliście komuś, kogo kochacie, albo kogo, z kim chcecie po prostu uprawiać seks, tylko mixtape, tym mixtapem jest gra. Gra studia Annapurna Interactive, a właściwie to jest, tam było Beethoven T-Rex?
Beethoven and Dinosaur.
Beethoven and Dinosaur, a w każdym razie jest tam głowa Beethovena i dinozaur.
Jest to gość, który zrobił Artful Escape, taką grę muzyczną, nazywa się jakoś bardzo tak komiksowo, Johnny Galvatron, coś takiego.
Zresztą w Artful Escape to jest postać, która by pasowała do Artful Escape, które mi się mega, mega podobało.
Tak, i w tej grze też wychodzi ta jego miłość do lat 90., do muzyki nie tylko lat 90., ale również tam 80.,
60., 70.
Tak. Ja na nie miłość do muzyki. I on tworzy w formie gry mixtape'a, czyli swoją miłość przelewa na taśmę, w tym wypadku na grę komputerową, grę wideo, którą wysyła do nas, tak abyśmy mogli poczuć to, co on czuje. I to kurde działa, rzeczywiście.
To działa, tylko no właśnie, dla niektórych to nie jest gra. Niektórzy powiedzą, że to jest interaktywny film i się obrażą i zaczną się dyskusje. A to samo musieliby mówić w przypadku Dispatch, że to też jest interaktywny film. Dla mnie Dispatch było przegenialne, więc...
Chodzi o to...
To jest krótsze.
Tak, chodzi o to, że ta gra w zasadzie sama się przechodzi. Tam są jakieś proste gierki zręcznościowe, ale jeżeli nie naciśniesz tego quick time eventu w odpowiednim momencie, to i tak ta gra się przejdzie sama w zasadzie.
Tak, ale o to chodzi też, bo to właśnie jest taka idea gry, która jest właśnie czymś interaktywnym show, które masz, które dostajesz i które bierze cię imersyjnie do tego świata.
Jeżeli chcecie dodać sobie troszeczkę więcej jakiejś tam rywalizacji, to warto spróbować się zamachnąć na platynę, która wydłuża czas całej rozgrywki z 3 do 4 godzin. Ale ja tak zrobiłem i tam wtedy jakieś tam mini wyzwanie się pojawia.
Jeżeli chcecie większą rywalizację, możecie też zamknąć oczy i wyjść z pokoju, nie? I wtedy grać w ten sposób.
Tak, albo może z wyłączonym telewizorem przejść tę grę.
Na przykład.
Też, tylko wtedy przyjemność się zmniejsza. Tak czy inaczej powiem ci, że tam w tym Dispatchu miałem takie poczucie przez to, że te cutscenki były dłuższe, te filmy wideo były dłuższe. Tak. Miałem takie większe poczucie, że nie biorę udziału w grze, tylko jednak coś oglądam, mimo że były te minigierki bardziej jakieś skomplikowane, a tutaj czułem, że cały czas trzymam tego pada po coś.
Ponieważ nie sterowałeś postacią w Dispatchu, a tutaj jednak trochę sterujesz nią i no są tutaj takie momenty, jak jedziecie samochodem i nagle włącza się Freak Silverchair i jest i możecie, jedyne co możecie robić w tym samochodzie, to naciskać kwadrat, kółko lub X czy tam trójkąt, po to, żeby machać głowami, albo udawać, że gracie na niewidzialnych gitarach.
Albo stukać w poręcz w samochodzie.
Albo włączać i wyłączać światło, nie? To jest świetne. Lub też moment, w którym gracie w baseball czy tam w softball i wchodzi You got fight! You got power! Czyli to, co leciało w 86 roku w Transformersach w animacji.
Albo słynne More Than This, Roxy Music, podczas strzelania fajerwerkami. Nie wiem, czy już doszedłeś?
Nie doszedłem jeszcze tam, ale ja wiem mniej więcej, jakie tam są rzeczy. Wiem, czego się spodziewać. To jest gra coming out of age. To jest, to uwielbiam. To jest jakbyście wzięli Superbad I zmieszali go troszeczkę jeszcze z Dazed and Confused. Mhm. Czyli macie młodych ludzi, którzy kończą szkołę i jedno z nich wyjeżdża i już na zawsze nie wróci do tego miasteczka i szukają alkoholu. Więc na tym polega cały urok. Kto z nas tak nie robił? No.
Tak, polecamy bardzo serdecznie, jeżeli oczywiście jesteście gotowi wydać tam 80 zł.
40 zł w tej chwili na Switchu widziałem.
A, na Switchu. No ja na PlayStation 5 kupiłem 80 zł za 3 godziny de facto gry, więc no nie jest to sport dla każdego, ale oczywiście promocje prędzej czy później będą. To tyle, jeżeli chodzi o mixtape, a kolejny temat to... Bijatyki w kinie, proszę Państwa. 2026 rok to rok premiery dwóch filmów na podstawie najsłynniejszych chyba dwóch serii Mordobić, bo tak się mówiło w naszych czasach. To jest Mortal Kombat 2, wszedł już do kin, Street Fighter wejdzie do kin.
A wiesz, kto ponoć wymyślił Mordobicia? Gulasz,
no.
Ponoć, nie?
On też wymyślił miodność chyba.
Nie, miodność nie wymyślił, bo tam możliwe, że inni autorzy wymyślili miodność, ale gulasz, ponoć mordobitki, mordobicia wymyślił, nie?
No w każdym razie, Mortal Kombat już jest w kinach, nie spodobał się krytykom, bardzo spodobał się widzom, jest to duży hit finansowy, już to możemy powiedzieć, plus bardzo dobre recenzje otrzymuje od tych, którzy na ten film poszli, bo na ten film nie chodzą przypadkowi ludzie.
Oczywiście.
Tylko chodzą fani gier i oni dostają to, po co tam idą.
No, ludzie napisali, słuchajcie, byłem na tym filmie, był straszny, był źle zrobiony, było coś tam, był cheesy, dialogi były z dupy wyciągnięte. Świetnie się bawiłem. Zawsze jest na końcu świetnie się bawiłem.
Dokładnie tak, ponieważ ludzie, którzy kiedyś grali razem z nami, gdy my graliśmy w tych czasach Mortal Kombat, dorośli i mają duży szacunek do materiału źródłowego.
Tak
nie, nie robią filmu o jakimś tam turnieju, z jakiejś tam gry wideo, tylko dokładnie wiedzą, co tam nam najbardziej smakowało w tych grach i to wszystko przenoszą pięknie na ekran, więc satysfakcja płynąca z ekranu jest fantastyczna, a te filmy, które były wcześniej, ten pierwszy z lat 90., 96, jest uhonorowany tylko przez fragmenty muzyki i przez ten słynny okrzyk Mortal Kombat, nie? Który towarzyszył tej ścieżce dźwiękowej.
Tak, ale wiesz co, nie? No, mi się na przykład podobał wtedy, jak jego chyba z 4 razy widziałem. I efekty specjalne, tam naprawdę nie były złe te efekty specjalne.
Ja miałem dokładną taką sytuację, z 10 lat miałem, bo to był 90, no może 12. I pamiętam, że poszliśmy do kina i połowa facetów, znaczy połowa klasy, czyli faceci poszli na Mortal Kombat, a ja poszedłem do sali obok z dziewczynami na Dangerous Minds. Z piosenką Coolio. I to mnie zdefiniowało na zawsze.
Tak? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life to realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. No, Mortal Kombat, no to jesteś jak mój kolega Krzysiu, który jak chodziliśmy z klasą na wycieczki jakiejś szkolnej, poszliśmy do Maca i w Macu było do wyboru albo Hot Wheelsy, albo Barbie, to on wziął Barbie, bo powiedział, że Hot Wheelsy ma w domu, a Barbie nie ma takiej, a przyda mu się, bo taka mini Barbie do zabawy z G.I. Joe. W sumie miał rację chłopak, nie?
No, wyprzedził was o parę lat.
Ale gnojony był przez całą podstawówkę.
Tak, ja
No ale tak, mordobicia na ekranach zwykle nie wychodzą. Tego typu rzeczy no nie mogą się udać, tym bardziej jak, wiesz co, oglądasz fabuły tych mordobić, oni się pokusili w pewnym momencie o to, żeby te gry były fabularne. I tak jak kiedyś były scenki w Tekenie Trójce, Tekenie Dwójce, które się oglądało po zakończeniu walki, na początku było to intro, które się oglądało z 500 razy, a potem się, jak przechodziłeś jednym zawodnikiem, to się odblokowywał filmik, nie? Mhm. Na przykład Armor King miał gruźlicę czy coś tam i to były takie wow, ale to są mocne, fajne rzeczy. To ewoluowało do tego, że Tekken w tej chwili ma cały lore i tam jest strasznie dużo w ogóle filmowych rzeczy. Mortal Kombat to samo. Tam jest lore łącznie z remake'ami, z jakimiś rebootami, z mnóstwem rzeczy dookoła i prędzej czy później było wiadomym, że zresztą, bo to jest druga część, nie, tego Mortal Kombat, jeszcze chyba w międzyczasie serial wyszedł, nie?
Nie śledzę.
Ja też właśnie nie śledzę, ale wydaje mi się, że serial jakiś tam wyszedł i to nie było jakoś tak super oceniane. Natomiast no, ludziom się to podoba, bo to jest frajda przede wszystkim. I ja podejrzewam, że dokładnie to samo będzie ze Street Fighterem.
Ja powiem więcej. W październiku dostaniemy Street Fightera, wejdzie do kin i w zwiastunie wygląda jeszcze lepiej.
Mi się bardzo podobał ten zwiastun.
Jest jeszcze bardziej pomysłowy, jest jeszcze bardziej fanserwisowski. Plus jest dużo jakichś takich fajnych easter eggów, że pojawia się w roli, przypomnij mi, Blanki.
Jason Momoa.
A 50 Cent w roli
Balroga.
Balroga, więc dostajemy znane twarze w no, charakterystycznych scenografiach z naszego dzieciństwa. Mnie najbardziej rusza ta minigierka z rozwalaniem samochodu.
Tak jest.
Ten samochód wygląda identycznie jak w tej grze. Ja nie wiem, czy taki model w ogóle istniał, czy on był wzorowany na jakimś modelu,
nie
ale
wiem.
Zrobili taki model samochodu, że wygląda jak wyjęty jeden do jednego z gry. I to jest super.
Mi się tylko jedna rzecz nie podobała, tam Gail, fryzura Gaila, to mi się nie podobało.
Bo też jest jeden do jednego i wygląda nienaturalnie, nie?
Bo Ryu i Ken wyglądają spoko, naprawdę. Tak. No, porównując do tego Street Fightera, który był z Jean-Claude Van Damme, który był z tym... Kylie Minogue tam grała, Kemi. No. No i grał oczywiście...
No i to...
Jezu, Bizona grał, Majora Bizona.
Raul Julia.
Raul Julia, no, grał. Julia. Grał go Julia. To jest uznawane za jedną z jego najlepszych ról w ogóle ever, tak. Nie?
No, ale to jest to, co ci mówiłem. Tam jakiś producent z jakimś reżyserem doszli do wniosku, ej, gnojki w to grają, nakręćmy to, weźmy Van Damme, tak. Bo będą się kopać i gotowe. No nie, tak się tego nie robi. Robi
no, Blanka tam wyglądał źle. Źle wyglądał, tak wyglądał w tamtym Street Fighterze. No tutaj mamy Jasona Momoa, który jednak jest w CGI, no to też jest trochę inna sprawa, nie?
Mortal już jest, Street Fighter, czekamy, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu.
Fagata na Juwenaliach w Częstochowie. No słuchajcie, powstało, znaczy plotka chciałem powiedzieć, no to nie jest plotka, no ona oficjalnie została zaproszona na Juwenalia w Częstochowie, w świętym mieście, mieście świętej wieży. Jak tak można? I w ogóle... padło nagle oburzenie wielkie, gigantyczne się zrobiło, tylko ja nie wiem w sumie wśród kogo, chyba wśród ludzi, którzy mają problemy z władzami Częstochowy, czy z władzami uczelni. No bo oczywiście, jacyś studenci też zabrali głos, że jak to fagata miałaby być na Juwenalia w Częstochowie.
Ale najlepsze jest, że studenci mówią, Jezu, co to będą za Juwenalia, przyjdą sami 12-latkowie. No. Kurde, Jesus, stary, sam masz 19.
Słuchajcie, no zdarzały się różne osoby, które trafiały na Juwenalia. Wiadomo, że Juwenalia to już w tej chwili nie jest, że tylko przyjeżdża Koma, Happy Set i kurwa Farbenlere, czy nie wiem, co tam jeszcze na Juwenalia przyjeżdża. Kult czasami przyjeżdżał na Juwenalia. No ale generalnie Nocny Kochanek, studenckie zespoły takie typowe. Teraz Juwenalia są szerszym czymś. No i Fagata, chcecie czy nie chcecie, ale jej będzie jeszcze więcej za chwilę, jeżeli chodzi o muzyczną przestrzeń. Ja nie mówię tutaj o jakiejś przestrzeni obyczajowej i tak dalej, tylko mówię o po prostu muzycznej przestrzeni, bo wydaje płyty, robi rzeczy, koncertuje, ludzie chcą ją oglądać. Ja wiem, że robi się jakieś wielkie oburzenie gdzieś tam, no ale live with it. No,
no a jeżeli jesteście oburzeni, że pod Koninę przyjeżdża do miasta świętej wieży, no to też przypominam, że Elvis został wyklęty za to, że ruszał biodrami w swoich teledyskach w latach 50. i 60. Także to wszystko przyjedzie.
A Muniek Staszczyk z Częstochowy o czym śpiewał? O wolnej miłości w tej Częstochowie.
No, ta rewolucja seksualna, która cały czas trwa i nigdy się nie zatrzymuje, przejedzie przez was jak walec. No także nie ma co się jakby... Lepiej się położyć i jakie najmniejsze obrażenia zgarnąć.
Trzeba schudnąć przede wszystkim. No.
A prosiłem. Przecież twoja mama dzwoniła do mojej mamy, żebyś mi nie robił mi przykrości na wizji. Doczekaliśmy się, proszę państwa. Mamy polskie Love is Blind, polskie Guilty Pleasure. Jak będzie Guilty Pleasure po polsku?
Czyli...
Winna przyjemność?
Winna przyjemność,
to
tak.
Jak przyjemność... Jak początek alkoholizmu.
Miłość dla niewidomych.
Miłość...
Tak, a to by było też dobre akurat, nie?
No w każdym razie jest wreszcie najpopularniejszy reality show randkowy ostatnich lat wylądował na Netflixie. Dużo się o tym mówi, trudno się dziwić, bo działa to na wyobraźnię. Jest dobry casting, chociaż mówią, że wybrano ludzi, którzy bardzo aktorzą, dlatego, że chcą być popularni, a podobno w innych edycjach światowych naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć miłość, w co mi trudno uwierzyć, ale też nie chcę się
wypowiadać. Absolutnie trudno uwierzyć, zresztą komentowałem, bo oglądałem pierwszy odcinek Love is Blind razem z Olą na papierach rozwodowych, oglądaliśmy i co? I Netflix nie dość, że zablokował i usunął ten film, który my nagraliśmy, to jeszcze...
Netflix woli, żeby oni to oglądali u nich niż u ciebie?
Dostaliśmy strajka jeszcze takiego...
No, ale to też nie możesz puszczać innych rzeczy u siebie.
Tylko chodzi o to, że wszyscy puszczają. A. Właśnie, ale my dostaliśmy strajka.
A może byliście nie mili dla bohaterów?
Nie, oni tego nie widzieli najprawdopodobniej tam.
W każdym razie bohaterowie są mocno wykręceni. Są tacy, że mam wrażenie, że nigdy bym że nie jestem w stanie spotkać takich ludzi na ulicy.
Nie no, co ty gadasz?
Nie no, sporo jest takich osób.
Ja mam wrażenie, że oni są bardzo mocno naturalni.
Tak?
Tak, ale że nie przyszli szukać miłości absolutnie.
Nie, no na pewno. Każdy chce zrobić zasięgi na swoim Instagramie.
Albo zasięgi, albo no, nie wygrają tutaj, pieniędzy, tak jak się wygrywa w tych innych programach, ale nie wiem w zasadzie po co. No niektórzy mogli pójść też dla przygody. No. Zresztą, wiesz, patrząc na początku, jak popatrzyłem na niektórych z nich, na niektóre dziewczyny i niektórych gości, to sobie myślę, czemu ci ludzie są sami? Przecież, wiesz, wyglądają dobrze, wszystko z nimi jest okej, okay, a potem zaczęli się w tych pokojach i zaczęli mówić o jakichś rzeczach, sobie myślę, o wy toksyki, nie?
Tak, ale oni też, wiesz co, oni mnie urzeka to, że oni nie wyglądają tak dobrze w stylu Hotel Paradise albo Love Island, tylko każdy z nich, znaczy oni atrakcyjni są, ale mają jakieś tam wady,
na tym polega
postawy, skoliozę, lordozę.
Na tym polega prawdziwa atrakcyjność. No. Jeżeli polega... jest atrakcyjność bez wad, to w ogóle nie jest atrakcyjny.
Oraz ślepota miłości też prawdopodobnie na tym polega, dlatego ten program tak się nazywa.
Na pewno nie mają szans tam ludzie po 37 roku życia, jak widać, po prostu, bo... Znaczy nie wiem, jak tam dalej, nie? Mówię po pierwszym odcinku, że jest tam ciężko.
Tam się sporo miętoli wywraca, także spokojnie okay. Jeszcze.
No. No to słuchajcie, o więcej o Love is Blind porozmawiamy z naszym gościem Michałem Sikorskim, który... No, zna się na rzeczy, jak się okazuje. Biopic Michaela Jacksona, który nie jest chyba najlepszym biopikiem na świecie. Ja zresztą zauważyłem jakiś czas temu taką tendencję do tego, że albo się robi filmy biograficzne o artystach, nie robi się tak, jak klasycznie się robiło, od Pucybuta do Milionera, łącznie z jakimś tam upadkiem w międzyczasie, tak jak było Walk the Line, czy Story of Dewey Cox. To był najlepszy.
To był lepszy film niż Walk the Line.
Ale w ogóle to jest tak zajebisty film.
To jest dużo lepsze, i nawet ta strona dramatyczna jest lepsza. Jeżeli to jest śmieszniejsze, to tam emocjonalnie to jest lepiej zrobione niż...
No totalnie tak. No. Ballad of Dewey Cox, zobaczcie sobie, czyli parodię trochę Walk the Line, ale też parodię innych filmów biograficznych. No to były filmy biograficzne, które szły tym utartym schematem, a potem zaczęto je zmieniać. I na przykład pokazują tylko jeden dzień z życia tej osoby. Jak na przykład Steve Jobs, którego grał Michael Fassbender, bo też były dwa o Jobsie. Jeden był z Ashtonem Kutcherem.
No, to było z Jackie, nie? JFK.
Żon. Tak, że pokazują jeden dzień z życia. Albo jakiś tylko ułamek, urywek lub, nie wiem, z perspektywy w ogóle zupełnie innej osoby. Ale są też takie biopiki, że no to jest lizanie po dupie po prostu, no i nie da się tego inaczej nazwać.
Chodzi o film Michael, który bierze szerszą perspektywę od czasu rozpoczęcia wielkiej kariery Michaela, aż do chwili tuż przed zarzutami, które mu postawiono. Tak. Na wszelki wypadek.
Tak, ja chciałem nawiązać tutaj do Bohemian Rhapsody, które jest... ciekawe, dlaczego jest tutaj wszystko w pozytywnym świetle, a szczególnie muzycy zespołu Queen. Być może dlatego, że oni byli producentami tego biopika. Może to być taka przyczyna, ale nie musi. Natomiast jeżeli chodzi o Michaela, no to jest główny zarzut, że nie ma tu tych zarzutów. I mówią, no tak, ale czemu miały być zarzuty, jak tylko do tego momentu mamy tę historię?
Tam nie było nakręcone chyba, ale było napisane w pierwszej wersji scenariusza i rodzina, która z kolei trzyma łapę na tym filmie, Michaela i jego spadkobiercy, obcięli po prostu tę część filmu. Trudno im się dziwić. No.
Tym bardziej, że kto to tam, siostrzeniec jakiś, czy bratanek Michaela gra Michaela, nie?
Tak, Jafar się nazywa i podobno on...
Jafar, a on grał w Aladynie, no tak.
Tak, to jest ten gościu już, tak. To Michael też grał w Aladynie.
Tak.
Film jest kasowym sukcesem i chyba o to wszystkim chodziło. I widzowie też są zadowoleni, bo mają świetną muzykę. Ten film ma dosyć dobrą ścieżkę dźwiękową. Niezłe piosenki ma, jak się pewnie domyślać.
Całkiem okej, no.
Całkiem ma niezłe piosenki.
A wiesz czemu? Bo wykupił bibliotekę Beatlesów.
Tak, grają Beatlesów cały czas. Więc film się podoba i chyba po prostu tylko tacy stetryczali krytycy nie doszli, jak my będziemy krytykować to, że film nie pokazuje prawdy całej o Michaelu.
Ale to nie, że nie pokazali prawie całą. Rocketman był zajebistym biopikiem.
Też pytanie, czy ludzie chcą tą całą prawdę oglądać, czy nie chcą mieć spokój, jak słyszą piosenkę Michaela Jacksona w radiu i nie musieć przełączać.
No tak, bo tutaj trzeba rozdzielać artystę od tego, co robi, nie?
No, więc może to jest wygodne dla wszystkich.
No ale słuchaj, kiedyś rozmawiałem z córką Jacka Kaczmarskiego i się zapytałem ją o to, nie? Ona pewnie, że rozdziela.
Michaela Jacksona?
Nie, Jacka Kaczmarskiego. Powiedziała, że pewnie, że rozdzielać. No ale też jak dostajesz za X-y po starym, no to wiadomo, nie, że rozdzielać.
Tak, no tak.
Dobra, to jeszcze jeden mamy temacik.
Pewnie słyszeliście, że Nieśmiertelnego mają kręcić w Łodzi. To już się, proszę państwa, dzieje. Henry Cavill, czyli nowy Nieśmiertelny. Wcześniej to był Christopher Lambert.
Tak.
A w filmie grał też Sean Connery w tej oryginalnej wersji. Przyjechał do Łodzi i kręci w Łodzi.
Bo tam najbardziej widać ruiny szkockie.
Tak, chodziło po prostu o naturalną scenografię z 1420.
Spali rozwaloną wieżę, nie?
I kręcą na Piotrkowskiej. Mam nawet napisane, gdzie kręcą. Poczekaj. W okolicach Archikatedry i na terenie Łódź Fabryczna.
No, Łódź Fabryczna to wiadomo.
Czy wyjdzie Henry Cavill? Powie Łódź, kurwa.
Tylko ta Łódź Fabryczna jest, wiesz, ładnie rozbudowana, w sensie odnowiona, więc jestem zdziwiony.
No tak, ale to też jest film, który się dzieje
współcześnie.
No być może w Łodzi da się nakręcić wszystkie epoki. Też, wiesz, taki timelapse.
Może chodziło o to, że jak on, ten nieśmiertelny Henry Cavill, mówi "We need a boat" i on mówi "Łódź, dobra". I trafili w ten sposób.
Łódź, zresztą.
Tak.
A drugi temat, który mnie zainteresował, to jest fakt, że użytkowniczki niebieskiej platformy protestują przeciwko...
Użytkowniczki, nie te, które wchodzą na tę platformę, tylko te, które wrzucają swoje rzeczy na tę platformę.
Tak, protestują przeciwko serialowi Euphoria i Sydney Sweeney.
To bardzo seksualizuje.
Pokazują w złym świetle to, co robią.
Seksualizuje te kobiety.
Gwiazdy porno domorosłe.
Nie, to są seks workerki.
Seks workerki protestują przeciwko temu, jak zostały w krzywym zwierciadle przedstawione w serialu. Oczywiście prawda jest taka, że Sydney Sweeney robi tam rzeczy, których regulamin niebieskiej platformy zabrania, więc jest coś na rzeczy. No ale jednak,
No słuchajcie.
Ona jest jeszcze gorsza.
Tak, jest tam, no szczególnie piąty odcinek został też skrytykowany. Ma najniższą średnią ocen na IMDb, jakie kiedykolwiek były, jeżeli chodzi o Euforię. W ogóle ten sezon się ludziom nie podoba. Walkiewiczowi się nie podobał pierwszy odcinek, przy drugim powiedział, że mu się podobało już. No mi się podoba to i podoba mi się to, że to idzie w zupełnie inną stronę, niż ludzie się spodziewali. Bo ludzie spodziewali się, nie wiem, neonów, znowu ćpania tych. To jest zdecydowanie mało ćpania. Więcej jest Adebiziego, czyli Alamo. Uwielbiam tego aktora. On był fantastyczny po prostu w Więzienie Oz. Jest no niesamowity. W każdym razie tutaj mamy podział na kilka historii jednocześnie. Jedna to jest historia właśnie OnlyFansiarstwa Sydney Sweeney. Druga to jest historia szantażu, który się dzieje na Jacobie Elordim i tego, że nagle on z takiego męskiego gościa, który zastraszał wszystkich, nagle sam jest zastraszany dosyć mocno, w zasadzie przez jednego człowieka, co też jest dosyć dziwne. Jest tam parę takich niejasności, ale ostatecznie mi się podoba. Natomiast czy zostało to przedstawione w bardzo krzywym zwierciadle? Nie sądzę.
No tak, no to...
Nie sądzę, czy ono jest bardzo krzywe, to zwierciadło.
No, regulamin niebieskiej platformy nie zabrania sprzedawać, przepraszam za mówienie wprost, wczorajszych gaci swoim fanom, więc no, generalnie umówmy się, no. To nie jest święte miejsce, o tak.
No, to tyle, jeżeli chodzi o nasze newsy, antyniusy, czy jak chcemy to dzisiaj nazwać. Trochę więcej o nich powiedzieliśmy, no ale tak jak mówiliśmy, nie ma tematów. Za to jest nasz temat przewodni, czyli gość Michał Sikorski. Zapraszamy serdecznie.
Lub jak to się mówi u mnie, jak ksiądz idzie po kolędzie, cicho ksiądz idzie. Gasisz światło, cicho ksiądz idzie. Ksiądz idzie.
Nie?
Nie?
No kto tu jest grubszy? O kurde, co tu się stało?
Ale masz brzydki brzuch. Wydawało mi się, że influencerzy mają ładne brzuchy, mają influencerzy, masz.
Alie!
Kurwa, zapykona.
Lera.
Mogę cię oznaczyć, że jesteś z mojego rancho?
Z rancho?
Dobra. Osoba, kto
leci. Kochani, przed nami człowiek, który jak każdy porządny duchowny pochodzi z Wadowic, natomiast nie chodził po szkole na kremówki, bo pierwszą zjadł dopiero w wieku 24 lat. Za to doszedł gdzie indziej, do Adam Czychy, a dzisiaj do nas Michał Sikorski, zapraszamy!
Jest, dzień dobry!
Dzień dobry, witamy Michale.
Dzień dobry, witam.
Cześć, piąteczka.
Osoba aktorska, Michał Sikorski.
Cieszę się, że to nie był żart, że wychodzę z zakotarki i że nie spędziłem tam całego programu.
Tak, mamy taki format, rzeczywiście przez chwilę myśleliśmy, że może wkręcić Michała i zostawić go tam na cały program za kotarą, ale...
Znaczy, to on zaproponował, tak szczerze mówiąc, więc już było głupio.
Ja się zastanawiałem, czy to nie jest żart, czy nie wysyłać mnie za kotarkę i to będzie tylko...
To się mówi, za kotarkę. Mnie kiedyś wezwali za kotarkę. Byłeś kiedyś na komisji wojskowej?
Byłem, oczywiście.
Zabrali cię za kotarkę?
Nie pamiętam.
Wyparłeś to.
Czyli zabrali.
Mnie zabrali, pamiętam, mimo że dałem im zaświadczenie, że mam chore serce. Mimo że dałem im wszystko, co potrzebowali. Powiedzieli, no dobra, rzeczywiście, on nie ściemnia, ale chodź jeszcze za kotarę.
A co się działo za kotarką? No jako wyparłem.
Ale nadal są razem, także.
A, okej. Okay.
No sprawdzają po prostu, czy...
Czy jesteś zdrowy?
Czy nie załupiasz, albo czy nie stuleisz.
A, no tak.
Załupek i stulejka?
Wytłumacz mi to jak małemu pieskowi.
W złą stronę idzie ten program w tym momencie.
Dobra, wróćmy do Michała, bo zawsze miło jest gościć księdza po kolędzie, niezależnie od pory roku. Także cieszymy się, że jesteś. Powiedz mi, jak głęboko jesteś w tej szufladzie księżnej?
No, na pewno trochę jestem, bo był to element waszej zapowiedzi.
Był.
No. Kurde!
Jeszcze mamy, następne pytanie mam na przykład o to, ale to już z kolei z innej beczki, z beczki wadowickiej.
No, tam jest to taki, trochę inna beczka, no
jest. Tak, czy tam jest taki naprawdę kult papieski mocny, czy...
Jest, nie wiem, czy to się zmieniło, ale był. No. No. Był bardzo.
Ty też chciałeś być duchownym, nie?
No, miałem 4 lata.
A jako osoba z Wadowic, czy ciebie wcześniej zaczęły żółte memy śmieszyć z papieżem, czy później?
Nie, myślę, że w takim samym czasie jak wszystkich. Mi się wydaje, że ten moment, kiedy się to przesyciło i z jakiegoś kultu i uznania już zaczęło się robić niedobrze, bo było tego za dużo,
tak,
to myślę, że to podobny moment, chociaż to w Wadowicach było znamienne. No, wiecie, szkoły, place, klasy w szkole nazywane przed szkołą, ławeczka z małym Karolem Wojtyłą, gdzie sobie można usiąść w szkole, pewnie można wyliczyć w dziesiątkach portrety i tak dalej.
Ale taka ławeczka w sensie z takim z brązu wykonanym pewnie. Mm-hmm.
Okay. A takiego żółtego czy normalnego brązu, brązowego?
Brązowy brąz.
Z brązu.
No i mi się też wydaje, że to już trochę poumierały te żarty dotyczące Karola Wojtyły. Że to już było popularne ile? Z 5-6 lat temu jeszcze tak przez chwilę?
Nie, no tak, oczywiście. No, było takie pokolenie jak moje, które właśnie przeszło ten przesyt. Ja miałem 10 lat, jak
tak jest.
Owy papież umarł. Wtedy się zaczął taki naprawdę boom i kult. No i się z tego stało za dużo, bo przestało się mówić o istocie, tylko właśnie była ta frontowość, kremówki, obrazki, konkurs matematyczny imienia Jana Pawła II, konkurs plastyczny imienia Pawła drugiego.
Konkurs
i w pewnym momencie dla mojego pokolenia no to już było za dużo. Wtedy się chyba zaczął czas już żartowania z tego i dajcie nam spokój z tym 2137. Przecież ja pamiętam czas, kiedy był kult tej kolejności cyferek.
Gdzieś tam.
Nie, no już, ale wydaje mi się, że teraz to już jest memem, ale już taką czkawką też z mema, który...
Tak, ale w sobotę, 9 maja był 2137 dzień od czasu śmierci papieża. Także to cały czas żyje.
Nie.
Sobotę 9 maja.
21 lat i 37 dni.
A, albo tak.
Okej, okay, no dobra.
Ale, 2000 dni.
Ale wiesz, to a propos tej liczby, to rzeczywiście...
I nie zaliczymy konkursu matematycznego imienia Jana Pawła.
No tak.
Plastyczny może, namaluj po prostu. To ja porozmawiam, a ty spróbuj sportretować.
Czekaj, ale to jest czas policji.
Nie, bo ja pamiętam pod kątem właśnie...
Ale czyli to widzicie, uzasadniony konkurs matematyczny.
Tak, to wszystko się zgadza, no.
Wszystkie odpowiedzi były 2137.
Ja widziałem gdzieś mapkę na tak zwanych śmiesznych mapkach, memiczne liczby w całej Europie. I cała Europa to jest 6-9, nie? To się zmieniło pewnie, bo teraz jest 6-7 najprawdopodobniej.
Tak, no.
A jak jest 6-7?
Tak.
Okay.
Ale tak, pozycja na 6-7 to jest taka.
6-9 nie będziemy pokazywać, ale 6-7...
Jeszcze tak. Będziemy, spokojnie.
I Polska jako jedyna była na inny kolor zrobiona, bo było 2-1-3-7. I jeszcze wydaje mi się, że Turcja miała też coś innego, ale Turcy są, wiadomo... Dobra. Nie rozmawiajmy. Znaczy, wiadomo, jacy są Turcy. No, mieliście w drugim sezonie okazję poznać tych zdrajców.
A jak to było z tobą? Wyjechałeś z Wadowic, bo chciałeś studiować aktorstwo? Czy
tak.
Chciałeś studiować aktorstwo, więc wyjechałeś z Wadowic?
Chciałem studiować aktorstwo, więc wyjechałem z Wadowic, ale też chciałem wyjechać z Wadowic.
Aha, dlaczego chciałeś studiować aktorstwo? Bo na przykład Sebastian Fabiański poszedł na aktorstwo, bo jego kolega...
Tak przyrównujemy cię do niego, no.
Bo jak się
zaraz z sekretarki wyjdzie Sebastian Fabiański.
I Piotr Stramowski jest.
Tak, obaj wyjdą.
Wszyscy aktorzy Patryka Wegi.
Nie, poczekaj, powiedziałeś, że
pytanie było dlaczego? Why?
Powiedział, że jego kolega chciał i on tak się przez przypadek znalazł i ktoś powiedział, ale ty jesteś najzdolniejszy, to zostań.
Ty
dobra, to dobra, to zostanę. Nie, no chciałem.
Mnie.
No kurczę, no tak nie chciałem tam, ale się dostałem. Nie, ja chciałem, ja się dostałem, bo miałem taki plan, miałem takie marzenie, realizowałem je. Wydaje mi się, że byłem dość dojrzały i dobrze przygotowany do szkoły teatralnej. W sensie miałem takie wyobrażenie, które się chyba pokryło z rzeczywistością o tym, czym ta szkoła jest, co mi może dać i przez to nie zniszczyła pewnych rzeczy, bo nie traktowałem jej właśnie zbyt poważnie.
Miałeś fuksówkę?
Miałem, ale...
Byłeś z fuksówką, czy...
Były, ale nie dokończyłem.
A, okay,
przerwałem ją.
My z tym... Kogo mieliśmy? Szurharta tutaj. Szurharta Tomka mieliśmy. I rozmawiał. On był jednym z takich głównych...
Prowadzących
fuksówek. No a też zagrał w sumie w... Nie pamiętam, jak się nazywał ten film. Upadek? Nie.
O tej przemocy w szkole.
Tak, o przemocy w szkole całkiem niedawno zagrał.
Utrata równowagi.
Utrata równowagi. Czyli
film,
upadek.
Nie
czyli dobrze powiedziałem.
Upadek, oczywiście, tak. No jak utracisz równowagę, no to...
Upadasz, to proste.
Konsekwencja.
Dobry.
się na ryj innymi słowy.
Dobry film podobno, aczkolwiek to jest taki film, że co prawda nikt nie pamięta tytułu, ale też nikt nie oglądał.
No tak.
Generalnie, ale dobrze.
Tomek lubi zagrać sobie ludzi, którzy są przemocowcami. Jakoś tak wyszło.
Nie, on mówi, że musi, nie lubi, ale musi.
No to właśnie, bo to jest szuflada, nie? I to jest szuflada i ty co myślisz, że możesz zrobić, żeby z tej szuflady się wyrwać, żeby z tej szuflandii wyjść?
No myślę, że po prostu pracować dalej i robić nowe rzeczy, ale też ja uważam, że no, mi się przytrafiło coś ekstra. Zagrałem w serialu, który zazdrościłbym sobie, gdybym nie zrobił tego. No, zazdroszczę sobie tak naprawdę, że to zrobiłem, że trafiłem, no bo to, żeby się coś tak udało, no to tam musi wszystko zagrać. Nie tylko twórcy, ale inne osoby w poszczególnych pionach, że wykonały swoją robotę na 100%. W montażu to nie zostało zniszczone, tylko podkręcone, więc nie często się takie rzeczy zdarzają, więc jeżeli się okaże kiedyś, że wpadłem w tę szufladę i mi się z niej nie udało wyjść, to wydaje mi się, że na koniec dnia będę zadowolony, że cokolwiek mi się udało zrobić, bo chyba też po to się ten zawód uprawia, żeby takie chwile przeżywać i one się może zdarzają raz w życiu. I ja mam taką pokorę w ogóle do życia i możliwe, że mi się to zdarzyło jeden raz i mimo tego, że będę dalej pracował, będę ambitny, będę próbował nie tyle wychodzić z szuflady, bo to jest konsekwencja jakby pracy i odkrywania nowych przestrzeni, nowych gatunków, nowej jakości grania. Może mi się to nie udać, no i trudno, fajnie jakby mi się udało, ale może się nie udać, no i myślę, że mimo to pozostanę szczęśliwym człowiekiem.
Ty tego nie wiesz, ale leciliśmy kiedyś tym samym samolotem.
O kurde.
I widziałem cię na lotnisku.
O nie.
No, byłeś w pomarańczowej czapce, w słuchawkach. A wokół ludzie cię rozpoznali i w pewnym momencie ktoś powiedział: zamawialiśmy pomyślność dla tego lotu i będzie pomyślność dla tego lotu.
To ja to słyszałem?
Nie, bo miałeś słuchawki. I zastanawiam się, jak
często... A może teraz powiedzieć cokolwiek, nie?
I zastanawiam się, jak często zdarzają się takie sytuacje, nie?
Jak często, że nie słyszę?
Nie, że jak często, że jesteś księdzem Jakubem, nie? Dla ludzi.
No zdarzają się takie sytuacje. Wydaje mi się, że dla większości osób jestem jednak księdzem niż Michałem Sikorskim. A bardzo mi jest miło, jak ktoś mnie rozpoznaje i zna moje imię i nazwisko. I takich osób też jest sporo.
A jak jesteś w zdjęciach, to chodzisz w tej grzywce z tą fryzurą wtedy po ulicy, czy?
No chodzę, tak. Bo to są moje włosy. Dużo osób myśli, że to peruka, to moje naturalne włosy.
Bardzo ładne zresztą.
Moje najlepsze zdjęcia mojego życia.
Ale to Piotr Adamczyk chyba mówił, tak a propos szufladkowania. No, to jest osoba, która została bardzo mocno zaszufladkowana. Najpierw przez Chopina, a potem przez papieża, Polaka. I opowiadał, że robił jakiś film, gdzie chciał odejść od tego szufladkowania, więc zagrał nazistę. Mm-hmm. Jakiegoś takiego...
Tak, w czasie honoru.
Tak, na Pradze kręcili ten materiał i on poszedł albo zapalić, albo teraz nie pamiętam, co poszedł zrobić, gdzieś tam na bok i był w tym przebraniu tego nazisty i weszła babka do bramy i po prostu rzuciła torbami i on sobie pomyślał: Jezu, ona się przeraziła, że przypomniała sobie czasy wojny i tak dalej. Ona mówi: Jezus Maria, papież! Więc ludzie... mają takie podejście, tak jak było w przypadku Żmijewskiego, który grał w Na dobre i na złe. Znaczy on księdza też gra, to umówmy się, ojca Mateusza, prawda?
No tak, ale teraz dla większości jest pewnie jednak ojcem Mateuszem,
tak, ale doktorem. Ale wcześniej był doktorem, tak. Nie? I też mówił, że do niego ludzie podchodzili na imprezach i pokazywali mu różne miejsca na swoim ciele, żeby on im je zdiagnozował, co z nim jest nie tak.
A on to robił po prostu. Tak.
U ciebie wydaje mi się, że i tak ludzie podchodzą jedynie humorystycznie, no bo jesteś...
Nie, no tak, myślę, że nikt na serio nie wierzy, że jestem księdzem. Choć miałem taką sytuację i to tak jak wybuchła ta fala przy okazji pierwszego sezonu, było takie duże boom, że był wnuczek z babcią, który chciał sobie zrobić zdjęcie i mówi: a to jest ksiądz Jakub i tak dalej. I pani myślała, pani uwierzyła, że jestem księdzem. Ale tak z przekazu, no to...
Mhm. A nie myślałeś o tym, żeby ruszyć po kolędzie w styczniu z kopertą i małym pomocnikiem?
Wiesz, jak mnie przyciśnie portfel i będzie trzeba.
Słuchaj, ja mam taką postać, ksiądz Behemot, Bartłomiej Hemot się nazywa, z którym chodziliśmy po kolędzie parę razy i nawet do Parczewa pojechaliśmy, kiedy tam cud na drzewie w Parczewie wyskoczył, więc myślę, że to jest jakaś droga, nie?
Do piekła.
Możesz z nami pojeździć jako młody wikary.
Mogę.
A zdarzały się z tego powodu nieprzyjemności, z powodu serialu? No bo wiem, że w pewnym momencie jakieś towarzystwo historyczne się zesrało o coś tam, że pokazujecie nieprawdę historyczną.
Tak.
To
naprawdę.
Nie, ale to nie było takie nieprzyjemności, których ja doświadczyłem, ale było tak, no było tak o lesie, że nie było takiego lasu wtedy, bo tam był jakiś taki las sosnowy i to w ogóle...
Tak.
Że, ojejku, tak nie jest. Było tam jeszcze...
I że ziemniaków nie jedzą.
Tak, i że hej, sokoły to powstały troszeczkę później.
Jest wiele nieścisłości w tym serialu.
No to nie jest serial historyczny. I równie dobrze fizycy mogliby się wypowiedzieć o grawitacji w Gwiezdnych Wojnach.
I się wypowiadają.
To tak nie działa. No nie, no tacy komentatorzy się zdarzali oczywiście.
A lepiej się grało, jak było błoto, czy jak było gorąco?
To,
bo wiesz co, rozmawiałem
nie,
o tym
nie, to jest w przypadku tego serialu bardzo poważne.
Rozmawiałem o tym z Buchwaldem po prostu i on powiedział, że za każdym razem technicznie to była masakra zarówno w jednej, jak i w drugiej scenerii, bo jak było lato, to wszystkich gryzły robale tak strasznie, komary i tak dalej.
No i było gorąco, ale głupo. Maciek Buchwald, przepraszam, ale jest na planie w shortach i w t-shircie, a aktorzy jednak musieli w tych kontuszach. Ja miałem trzywarstwową sutannę, więc to termicznie, to było wyzwanie. No ja myślałem kilka razy, że to już jest koniec, że zaraz zemdleję, bo naprawdę było bardzo gorąco.
I Maciek w samych shortach.
A Maciek w shortach.
Czyli Buchwald
i narzeka. I Maciek Buchwald narzeka, że... Że gorąco. Ale tak ja na przykład byłem w Warszawie i miałem jechać na przykład na drugi dzień na zdjęcia, szedłem ulicą i myślę sobie, Boże, jest tak gorąco, że nie wytrzymam i sobie uświadamiam, a ja jutro o tej porze będę w tej trzywarstwowej sutannie w kozakach dotąd.
Ale od projektanta sutanny, prawda?
Oczywiście.
Tomasz Ossoliński, nie?
Tomasz Ossoliński i buty też szczyte na miarę.
Tak, jak byłem na premierze, to rzeczywiście był Tomasz.
Tak. Więc no, było gorąco. Ta temperatura dawała się we znaki. Jeszcze w drugim sezonie, w trzecim się zmieniła technologia, ale w drugim sezonie były takie lampy żarowe, które też wytwarzały bardzo dużą temperaturę, a one musiały być, to są takie mocne lampy, które są jaśniejsze od słońca, ponieważ jak kręciliśmy na przykład dożynki, które się dzieją w jednym czasie, to jest jedna doba, tych dni zdjęciowych było kilka, no to żeby nie mieć problemu ze słońcem, które raz zachodzi, raz wschodzi, to że musiały być lampy, które są mocniejsze od słońca. No i było bardzo gorąco.
Mówiłeś o tych komentarzach w internecie. Czy takie bezpośrednie komentarze w twoją stronę, krytyczne albo pochlebne, zdarzają się często i jak ty na nie reagujesz? W sensie, boli cię to bardzo, jak ktoś krytykuje to, co robisz, czy nie?
Nie,
bo nikt nie krytykuje, Marcin.
Nie,
przestań.
Nie zdarzyła mi się taka krytyka, która by mnie tak dotknęła i jakoś, nie wiem, coś podważyła. No
a
bo
coś to się rozbawiło?
To, że ktoś pisze, że nie wiem, że kasztan, albo już nie mogę patrzeć na tego
to jest krytyka?
Nie jestem nieszczęśliwy, jak to przeczytam. W sensie nie jest to może miłe, ale no to nie jest krytyka. No
nie jesteś przede wszystkim starym aktorem, który nagle odkrył internet i że są social media, jak to się często zdarza w dzisiejszych czasach nagle. Czemu oni u mnie tak piszą? Albo Krzysztof Ibisz, wyobraź sobie, pierwszy raz czytający komentarze o sobie. Do tej pory w Polsacie wszystko było w porządku. Nagle, o nie, przecież tutaj są ludzie i oni piszą u mnie takie rzeczy. Dlaczego?
Ale myślę, żeby nabrać dystansu, to trzeba sobie poczytać o osobach, które się ceni i się lubi i się wydaje, że one nic złego, które są, nie wiem, dla nas jakimiś autorytetami. Jak się wejdzie na jakieś komentarze pod filmikami czy wypowiedziami, to można nabrać dystansu, bo tam są przeokropne rzeczy. No bo wiadomo, że siebie to się...
Przeczytaj, wystarczy, że przeczytasz sobie, wejdziesz w sekcję aktorów, którzy zagrali w Zielonej Granicy. To tam no po prostu już cały miks, nie? No dobra, a nie odjechało ci? W sensie nie uderzyła ci... Bo nagle przyszedł ten sukces i on przyszedł naprawdę mocny, bo jesteś osobą z tej całej rzeszy naprawdę fajnych, młodych aktorów, którzy, i nie tylko młodych, którzy grają w 1670, obok Bartka Topy, osobą najbardziej rozpoznawalną, najpopularniejszą.
No, ja nie wiem, czy ja jestem osobą uprawnioną do odpowiadania na to, czy mi nie odjechało. No,
to inaczej, praktycznie zapytajmy, jaką najdroższą rzecz sobie kupiłeś?
Oprócz, nie wiem, mieszkania w życiu.
Aha, czyli kupiłeś mieszkanie?
Dobra,
Jeszcze poza auto?
Nie mam prawa jazdy. Aha, chociaż miałem 3 samochody w życiu. Ale moje partnerki były albo obecne jeździły nimi. Nie mam w tym momencie samochodu.
Czyli
ale nie kupuję
samochody?
No kurde, ja chodzę w rzeczach używanych. Przepraszam, muszę zasłonić, bo mam skarpetki, które dostałem w jakiejś paczce z paluszkami.
Widzę właśnie.
Spodnie dostałem po filmie Berek i w nich grałem i dostałem od kostiumografki. To dostałem od jakichś fanek i tu są właśnie z ojciec Jakub, No takie robione, bardzo mnie wzruszają takie prezenty, więc czasem
Berek to na podstawie Witkiewicza, nie?
Nie, na podstawie Szczygielskiego. Ale to na początku przyszłego roku w kinach. Ja tym t-shircie, właśnie miałem nadzieję, że mi nie każecie zdjąć, bo w tym t-shircie chodziłem na WF w gimnazjum. Więc
na WF w gimnazjum.
No, sen, on jest
co
już
tak, a co masz coś na tym t-shircie?
Nie, no ale jest już tak sprany, że...
Czyli ty jesteś jak Michael Jordan, który na każdy mecz wychodził w swojej koszulce z North Carolina.
Nie, no do Kanału Zero akurat tak przyjechałem. Okay. Nie wychodzę na
taka
każdy
zbroja,
mecz, ale nie, chyba sobie nie kupuję drogich rzeczy.
No bo wiesz co, bo ja tak sprawdziłem na Filmwebie, patrząc na oceny, jesteś 11. najlepszym aktorem w Polsce. Jesteś 100...
Jezu, jak to opublikujecie, to już nie będę. No.
Słuchaj, jesteś 118 na świecie. Według ocen internautów.
A kto jest przed Michałem, a kto za?
Przed Michałem jest tak. Janusz Gajos na 47. Arek Jakubik na 54. Dawid Ogrodnik na 57. To pewnie za pieprzyć Mickiewicza, co? Mamy tutaj
ale to się chyba zbierają wszystkie oceny, czy to są
taki kącik. Franciszek Pieczka 72, Tadeusz Łomnicki 80, Jerzy Sztur 86, Marcin Dorociński 87, Marek Kondrat 90, Zbigniew Cybulski 93, Robert Więckiewicz 114, 117, Michał Sikorski.
Czyli z żyjących to jakiś szósty albo siódmy.
No właśnie, tak. Nieźle, co?
Ja nadal
może
jestem...
odpalić, nie?
Ej, to jest dobre. Ja sobie muszę to zeskrinować teraz, bo podejrzewam, że jak to wypuścicie, to...
Zeskrinuj
będę...
sobie, bo wchodzisz, twoja z kolei rola księdza Jakuba jest 66. w najlepiej ocenianych aktorach z całego świata. Według oczywiście ludzi na Filmwebie, no.
Musisz to załączać do self-tape'ów.
Ale to jest, uważam, duże osiągnięcie, bo na przykład polskie filmy są gorzej oceniane na Filmwebie niż na międzynarodowych.
Oczywiście.
My
sami gorzej oceniamy swoje filmy.
To samo, wiesz jaka jest tendencja też do czego? Do gorszego oceniania? Do horrorów. Horrory się gorzej oceniają.
To się chyba zmienia. Nie, teraz są post-horrory, a 24 to już...
Dalej, ale nie. Ja mówię, na IMDb te horrory mają naprawdę duże ratingi, a na Filmwebie patrzysz tylko dlatego, bo to jest horror, ma 5-4, nie? Załóżmy. No bo tak, nie wiem czemu, nie wiem skąd to wynika. A powiedz mi, czy w tej chwili widzisz taką tendencję do tego, że polskie kino zaczyna się zmieniać i my w tej chwili przodujemy w serialach, a w ogóle praktycznie nic nie robimy w kinie samym? I ja nie mówię tutaj o tym, że powstają ambitne polskie produkcje, które są świetnymi produkcjami na skalę światową, czy mamy Pawlikowskiego filmy, czy cokolwiek innego. Chodzi mi bardziej o to, że nie robimy blockbusterów, no nie mamy pieniędzy na to, więc nie robimy tych blockbusterów, za to pompujemy naprawdę duże pieniądze w seriale.
No to jest, mi się wydaje, taki ryzykowny temat, bo sam odpowiedziałeś, że nie robimy blockbusterów, bo nie mamy pieniędzy, a robimy seriale, ale to nie są duże pieniądze, nie wiem, na rynek na przykład Stanów Zjednoczonych, zrobić taki serial w Polsce. W sensie my wciąż...
No wy to na Green Screen nie wszystko kręciliście, nie?
Tutaj obok. Nie no, to jest... wiadomo, 1670 jest wysokobudżetowym serialem, ale jak na polskie
warunki.
Tak.
Generalnie cały świat zmierza do tego, że kiedyś w kinie mieliśmy cały przekrój filmów różnobudżetowych, różnogatunkowych. Teraz jest tak, że do kin trafiają albo blockbustery Disneya, Marvela, Star Wars i tak dalej, albo filmy festiwalowe, które idą po nagrody, po Oscary, do Cannes i tak dalej, a sam środek, czyli masa tych takich średnich akcyjniaków, sensacyjnych, komedii, których w ogóle nie ma, przeniosły się właśnie do telewizji, do seriali. Tam są ładowane pieniądze, tam grają ci aktorzy. W kinie zostały tylko albo wysokobudżetowe, albo artystycznie.
No tak, ale już się też tak filmów nie budżetuje na kina. Już jest troszeczkę inny schemat, jak ktoś przewiduje, czy film się sprzeda, no to ma tak, dobra, tyle mi wystarczy w kinach, już nie muszę na tych kinach zarobić, bo później go sprzedaje do platformy streamingowej.
Dlatego średni czas teraz od kina do streamingu jest tam chyba 45 dni, półtora miesiąca.
No to już miesiąc nawet czasami. Nie?
Czasami, a jeżeli ktoś nie wypał w kinie, to oni to wtedy szybko dają do widza.
Ja też czasami się nie załapię na coś w kinie, bo po prostu jestem zabiegany i tak dalej.
Tak, to jest za szybko.
I po czym patrzę, już jest na Rakutenie, nie? No dobra, to zapłacę te 40 zł, dobra, i mogę zatrzymać, w którym chcę momencie, mogę sobie pójść się wysikać, jak normalny człowiek. Tak powinno być. W kinie. Dobra, a powiedz mi, czy twój syn oglądał 1670?
No widział na pewno fragmenty. Ktoś mu pokazał, bo cytował.
Aha. Ale cytował, tak?
Ile ma lat?
5.
Bo mój syn z kolei, u niego w szkole wszyscy cytują 1670. Jak się przebierali na Halloween, to się chyba kilka osób za ciebie przebrało.
O, to też było wspaniale.
Kilka osób za Andrzeja.
To ja dostałem bardzo dużo zdjęć, no mnóstwo tego, że to był jeden z najpopularniejszych kostiumów halloweenowych. To mnie w ogóle wzruszyło, bo wtedy sobie uświadomiłem tak na 100%, że w jakiś sposób częścią popkultury ta postać się stała. I to było dla mnie takie, no, wzruszające, bo mi się wydaje, można grać wiele lat, robić role wielkie i w ogóle nagradzane, ale zrobić coś, żeby było tak cytowane i...
No tak, charakterystycznego, nie? Że sam
można... Tak.
Trochę mi się przypomina ta anegdota, nie wiem, czy prawdziwa, o Charlie Chaplinie, że kiedyś zrobili konkurs na sobowtóra Charlie'ego Chaplina.
I że on nie wygrał.
I on był czwarty chyba.
Wiesz, kto był w ogóle na konkursie sobowtórów Charlie'ego Chaplina? Zespół Kult, jak byli w Brazylii czy gdzieś tam. Naprawdę, w latach 90.
A wiesz, miałby spore szanse, austriacki malarz.
No miałby, zdecydowanie.
Tak.
No ale wiesz, popytam o tego syna, bo mój ma w tej chwili 16 i on urodził się, jak ja miałem 25. Ty chyba jakoś w tym samym wieku, nie? Czyli tylko, że dzieli nas 11 lat różnicy, więc ty jesteś już tym pokoleniem, gdzie to posiadanie dziecka w wieku 25 lat to jest bycie zajebiście młodym rodzicem.
A masz tego, ty tego nie doświadczałeś?
Ja tego doświadczałem. Nikt z moich znajomych nie miał wtedy dziecka, ale jeżeli bym popatrzył, no to mając 25 lat w 2009 roku było troszkę inaczej niż te 11 lat później.
Ja ci powiem, że mnie to bardzo zaskoczyło, ponieważ był to bardzo tak szeroko dyskutowany temat i bardzo często jestem o to pytany, coraz rzadziej właśnie o młode rodzicielstwo, młode ojcostwo w moim przypadku, co jest dziwne. Jakby za każdym razem się dziwiłem, że to wzbudza takie emocje i szok. No w sumie czemu?
A jesteś fajnym tatą?
No mi się wydaje, że tak.
Bo pytam, wiesz czemu? Bo mówiłeś, że się buntowałeś przeciwko rodzicom, że miałeś taki okres buntu. I zwykle buntujemy się przeciwko tym wartościom, które oni gdzieś tam wyznają, więc twoje dziecko będzie się buntowało przeciwko fajności, jeżeli będziesz fajnym tatą.
Ale ja nie mam ambicji bycia cool i bycia fajnym. Okay. Wydaje mi się dzisiaj, że jest okej, ale ja się też liczę z tym, że moje dziecko może jak będzie dorosłe, to powie nara i jakby nie roszczę sobie prawa do żadnej szklanki wody, do przyjaźni, nie, bardzo dużo mnie to irytuje, jak ludzie właśnie mówią, że teraz chcemy inaczej wychowywać, ale chcę, żeby moje dziecko było moim przyjacielem, moim kurde stylistą, moim kimś, moim ten. No najfajniej, żeby poszło na fajne studia, na które ja nie mogłem pójść, albo żeby robiło...
To są te same
schematy.
I żeby moja córka wygrała konkurs piękności, którego ja nie wygrałam.
Na przykład.
Miss Pageant.
Więc ja nie mam żadnych ambicji związanych ze swoim dzieckiem i dlatego biorę pod uwagę, że nie wiem, może nie pójdzie na studia, nie będzie robić niczego fajnego, takiego, co ja uważam, że byłoby fajne. Myślę, że to jest okej, ale mam też taki dystans do tego, bo przecież mam tak dużo bardzo różnych znajomych. Nie wszyscy moi znajomi mają takie same poglądy, lubią oglądać te same filmy, czy interesują się tymi samymi rzeczami, ale nie mam ambicji, żeby ich robić z nich takiego samego człowieka, jak ja jestem, tylko ich lubię i jakby każdy mi coś w życiu zaspokaja i nie muszę mieć właśnie takich samych poglądów, takich samych zainteresowań, żeby kogoś lubić, uznać go, że jest osobnym człowiekiem.
Jak się spotykacie, to nie robisz im latarnika politycznego, żeby...
Ale poczekaj, nie masz czegoś takiego, żeby zarażać swoimi pasjami, pokazywać na przykład synowi swoje ulubione bajki z dzieciństwa?
Mam, ale to tak jak kumplowi bym pokazał. Ej, to jest fajny, nie wiem, filmik, to jest fajny film, a przeczytaj te książki.
Od kumpla zależy, czy on będzie czuł, że ty jesteś jego kumplem wtedy, nie? Bo to nic na siłę, tak? O to chodzi?
No, nic na siłę, tak. No.
A czujesz się influencer?
Ale jestem przede wszystkim rodzicem, a nie kumplem. I to...
Dobrze. W tym kraju tak trzyma.
Krótko.
A czujesz się... No bo od kiedy ta kariera, wiesz, poszła gdzieś do przodu, no to też na pewno zauważyłeś, że influencersko też działasz dużo mocniej, nie? Czujesz się mocno tym influencerem?
Nie czuję się, bo nie produkuję za dużo treści. Mhm. Jestem raczej taki wycofany, mam wrażenie, mimo tego, że mam sociale, ale nie jestem tam zbyt aktywny. Mhm. Raczej repostuję treści innych niż...
To są kryptoaktywa, o których rozmawialiśmy wcześniej, tak zwane.
Mieszkałem w Poznaniu, więc krypto tak. No.
A cofnijmy się jeszcze na chwilę, powiedz mi, bo nagroda w Gdyni za debiut aktorski. Miałeś 25 lat?
Byłeś... No jakoś, tak, byłem z synem na tym festiwalu, tak.
Po studiach to było, czy
Tak.
Jak to wpłynęło na ciebie, że tak naprawdę zacząłeś grać? Bo to był trzeci albo czwarty twój występ na ekranie i od razu nagroda...
Sonata.
Tak, ale to było, mówimy o Sonacie, ale to był taki film, który robiłem od studiów i to kilka lat zajęło w ogóle do tej premiery festiwalowej. Sam pobyt w Gdyni i ten festiwal to było takie spełnienie marzeń, bo tam był bardzo dobry odbiór. Wtedy się filmowi trochę rykoszetem dostało, bo żeby film powstał, to ostatnią część finansowania dołożyła Telewizja Polska, która wtedy była na cenzurowanym i były wręcz media, które pomijały ten film w ogóle i o nim nie mówiły. A później jeszcze był taki pech, że w tygodniu premierowym wybuchła wojna na pełną skalę za wschodnią granicą, więc ludzie byli zajęci zupełnie czymś innym, więc w kinach ten film przeszedł bez echa. Jest dostępny na kanałach VOD.
Bo widziałem dzisiaj rano. Bardzo dobra rzecz. Taka, powiem ci szczerze, hollywoodzka i to w zasadzie bez fałszywych nut.
Bardzo, bardzo państwu polecam, bo dla mnie to tak artystycznie było, można się tam było wyszaleć. Możliwe, że właśnie też takiej drugiej rzeczy w życiu nie zrobię, gdzie można tak głęboko w postać wejść, no ale to jest przede wszystkim prawdziwa historia Grześka Płonki, który żyje, funkcjonuje i jego historia wcale się nie kończy happy endem.
No bo tam grasz postać, która jest diagnozowana jako postać, jako osoba autystyczna?
Tak.
A potem się okazuje, że jest...
To był niedosłuch niezdiagnozowany, ale w wieku tam 12 lat już nie da się, mózg już nie przyswoi pewnych rzeczy, więc ten rozwój był ograniczony. Okazało się, że właśnie tam skrywa talent muzyczny Grzesiek, a dodatkowo film jest przede wszystkim o walce, którą rodzice stoczyli z systemem edukacji, no bo takie osoby jak Grzesiek są poza systemem, był za stary do takiej szkoły, to był za dużo widział, tu za dużo słyszał, a nie pasował nigdzie do systemu.
A jak się przygotowywałeś do tej roli? Spędziłeś czas z Grześkiem dużo czasu? Czy częściej był to, nie wiem, DiCaprio, co gryzie Gilberta
Grzesa? Nie,
to raczej Blask z Geoffrey'em Rushem był.
Jeszcze Daniel Day-Lewis.
Głównie nagrania archiwalne Grześka autentycznego, ale myśmy też w domu państwa Płonków nocowali. Spędziliśmy tam kilka dni z inicjatywy Łukasza Simlata. Pomieszkaliśmy tam, byliśmy gośćmi jeszcze w paru innych momentach, ale jedno taki kilkudniowy pobyt na noc zaliczyliśmy. Oprócz tego uczyłem się grać na pianinie, bo wszystko tam, gdzie widać moje ręce, to ja gram, więc dla mnie to była taka od początku przygoda z pianinem, ja się nie uczyłem nigdy wcześniej grać, więc to naprawdę musiałem trochę przeskoczyć samego siebie, żeby...
Właśnie zawsze jestem ciekaw, te umiejętności zostają? Zagrałbyś dzisiaj sonatę? Nie zostają. Nie. Czyli, jak się uczysz,
nie są ćwiczone i...
Aha, czyli jak się uczysz jeździectwa do roli, to ci to zostaje.
Nie uczyłem się jeszcze.
Ale
karate... Ale myślę, żeby zostało, no.
To zależy co.
A... Grasz karate, to potem już karate. Dobrze rozumiem.
A może trochę tak.
No. Kiedyś z Fabiańskim mieliśmy jakiś program i znowu wracamy do Sebastiana. Chcieliśmy, żeby coś po kaszubsku zrobił jak z kamerdynera, ale nie potrafił, bo się nauczył po prostu tylko tamtych rzeczy.
Tak.
Tyle, nie? I tylko to mu weszło do głowy. Ale wracając do tej sonaty i do tej postaci, która jest w jakimś tam spektrum, całkiem niedawno, nie wiem, może z 2 lata temu, widziałem wpis takiego Wojtka, który jest z dużą niepełnosprawnością. I on mówił, który zresztą grał w The Office.
Life on Wheels.
Tak, Life on Wheels. I on gdzieś w jakimś wpisie, a on też ma często kontrowersyjne wpisy. I on w jakimś wpisie na Twitterze wrzucił, że zdrowi aktorzy nie powinni grać chorych albo z jakimiś niepełnosprawnościami. Nie wiem, ja się z tym na przykład nie zgadzam. Uważam, że nie każdy... Ciężko jest znaleźć kogoś, kto jest załóżmy w takiej chorobie, a chcemy opowiedzieć czyjąś historię, to ciężko jest znaleźć kogoś, kto to dobrze po prostu zagra, no bo to jednak trzeba też zagrać pewne emocje.
No tak, ale właśnie, bo tu też przy sonacie chyba się też pojawiały takie sygnały, ale budziło to moją niezgodę w tym sensie, że nie niepełnosprawność jest tematem i nie ona definiuje tego człowieka, tylko jego bardziej to, co on ma w środku, jak jest bardzo skomplikowany, jakim jest żywym srebrem, jak reaguje i to, jakim jest człowiekiem, jest, było ważniejsze i to do opowiedzenia, niż ta powierzchowność, która sama w sobie nie jest historią, no jest jedną z cech. Niepełnosprawność w ogóle jest jedną z cech ludzkich, dlatego chyba dlatego mówimy o osobie z niepełnosprawnościami niż niepełnosprawni, bo to nie można jedną cechą właśnie zaszufladkowywać kogoś i determinować jakiegoś wyobrażenia na czyjś temat, ale mamy też problem z tym, bo ja oczywiście pokornie podchodzę do takiej krytyki, ale mamy też problem ze szkolnictwem wyższym artystycznym, no bo osoby z niepełnosprawnościami raczej się jeszcze kilka lat temu się nie dostawały do szkół teatralnych. Nie można było studiować aktorstwa, jeśli się miało nieproporcjonalną budowę ciała i to było w ogóle wpisane w regulamin rekrutacji, że ta budowa, proporcjonalna budowa ciała była obowiązkowa.
No my tutaj mamy w naszej redakcji Kajetana, który jeździ na wózku, fantastyczny ziomek i całkiem niedawno grał na deskach teatru w Krakowie właśnie w Co gryzie Gilberta Grape w sztuce. Grał Grape'a oczywiście, nie no, żartuję, grał Armiego. No. Pewnie, że grał.
Jednym żartem położyłeś całą tą piękną historię, którą wypracowałem. Grał Johnego Deppa, nie,
grał,
żartuję, przecież nie
mogę. Grał Johnny Lewis. Słuchaj, zaczęliśmy od księdza tak naprawdę i teraz chcieliśmy przejść do rzeczy, która z duchownymi jest związana, bo mamy dla ciebie quiz.
O kurde.
Mamy dla ciebie quiz, będziesz musiał rozpoznać duchownego, którego ci wyświetlimy, powiedzieć, jaki to duchowny.
Jaki to duchowny, zaczynasz czekać na melodię, jaka to melodia.
Dobra.
Od razu powiem.
Aha, no to jest oczywiście ojciec Mateusz.
Bardzo dobrze, ojciec Mateusz.
A czy wiecie, jak ojciec Mateusz ma na nazwisko?
A nie ojciec?
Ojciec.
nie wiem.
Jak?
Żmigrodzki.
Żmigrodzki.
Naprawdę?
Tak.
Żmijewski ma...
Ja on ściemniał, tak jak bym powiedział. Szpiszowski.
Żmigrodzki.
Dobra. Znaczy, Krzysztof Pieszko zna wszystkich księży akurat, no ale to jest inna sprawa.
Osobiście.
Dobra, następny.
Ojejku. Co tam jest w ręce? Bo ja nie mam...
Co on... Główka kapusty? Nie wiem, co tam jest. Jeżeli nie wiesz, co to jest za ksiądz, bo możesz nie wiedzieć, to może wiesz, jaki to jest film.
No nie wiem, jaki to jest ksiądz, ale chciałbym wiedzieć...
Ja wiem, jaki to jest film i wiem, jaki to jest aktor, ale tylko dlatego, że ja przygotowałem ten quiz. To jest lata 70. USA.
Nie są to ptaki ciernistych krzewów.
Reżyseria William Friedkin.
No to teraz mu to powiedziałeś na pewno dużo.
Nie no, znany reżyser.
No. Nie wiem, no pas.
Max von Sydow.
Max von Sydow, egzorcysta.
Oba jakieś imię.
A jak ma nazwisko, Krzysztof?
Viperman.
No to jest... jak się nazywa? No to jest Dawid Ogrodnik w filmie Johnny.
Tak
Mike
jest.
Nazwisko?
Ogrodnik to jest nazwisko. Nie, to jest, no, ten ksiądz się nazywa Kaczkowski.
Dokładnie.
Tak. Bardzo dobrze.
A ma jakieś imię?
Podobała ci się ta rola w ogóle?
Nie oglądałem tego filmu.
Okej, okay. Czyli podobała. To łatwe.
Ale to jest z filmu?
Nie. Ale z popkultury poniekąd.
Kurde. No to jest Tadeusz Rydzyk.
Dobrze.
Tak jest.
No i patrzcie, chłop normalnie ma imię, nazwisko.
Ma.
To jest ksiądz Robak.
Tak jest, jest to ksiądz
Tadeusz
Robak.
Tadeusz Soplica.
Dobrze ci idzie.
Nie, Tadeusz.
Nawet znał Jacek jego ten, wcześniejszą wersję.
Jacek.
1-0.
Jacek. To jest... Z czemu się śmiejesz?
Ach, no nie, no bo...
To jest...
No jaki to duchowny?
Powiem ci, że to jest ksiądz, który potem w Kalifornii był pisany też.
To jest akurat duchowny, ja ci podpowiem.
On chyba nie widział. Dobra, chyba nie zgadnie. Jest to David Duchowny.
Z Archiwum X, Californication.
Nie. Ja, nie.
To po prostu był duchowny.
To jest jednak trudne i wychodzi po prostu moja niewiedza.
Nie, chyba jesteś po prostu od nas młodszy.
A ja zapomniałem, że ty tego duchownego dasz i prawie spaliłem go na początku, że powinniśmy dać tutaj Davida duchownego jeszcze.
Spodziewałem się, że możesz to zrobić, dlatego wysyłałem wszystko w DWT. No dobra, nic, nieważne.
Ja.
Nie no, ale bardzo dobrze zgadłeś.
Nie no
dobrze.
Słuchaj, była tu kiedyś Vanessa Aleksander.
Nie wracajmy do tego.
A co zrobiła Vanessa Aleksander?
Vanessa Aleksander była w pierwszym odcinku tego programu Zero Kultury ponad dwa lata temu i dostała trochę za trudny quiz. Trochę to przeskalowaliśmy.
Bo chodziło o to, że zrobiliśmy jej quiz z lat 90. A ona w tych latach 90. niewiele czasu spędziła, a zrobiliśmy jej quiz dlatego, bo grała w Roście w trzecim sezonie i stwierdziliśmy, że będzie pasowała, na pewno się naumiała tych rzeczy. Tym bardziej, a potem się okazało, że ona więcej wie, gdybyśmy zapytali o Słowację, gdyby to na Słowacji było, to być może. No.
Tak. I ona nie wiedziała i było jej przykro, więc nam było głupio i potem jeszcze parę lat później przed Maciek Musiałowski i powiedział, że on pamięta ten quiz i on nie chce quizu. Także nasze quiz.
Także on pamięta ten quiz, bo z Vanessą rozmawiał na temat tego quizu, więc to się...
Ale sobie, jak będzie quiz, to...
Ale trochę tak, trochę na tej zasadzie to było, nie? Więc to się tak gdzieś tam pociągnęło.
Ale nie no, to coś tam odpowiedziałem, no.
Nie, bardzo dobrze odpowiedziałeś, dlatego mówię.
Rydzyka.
Michał, masz duży sukces dramatyczny w kinie, masz gigantyczny sukces komediowy w telewizji, tak nazwijmy Netflix. Czego jeszcze nie masz w swoim emplua, abyś chciał? Jaka rola ci się marzy?
Konferansjerem jeszcze był.
Byłem konferansjerem. No marzą mi się takie przestrzenie, których nie robiłem, no.
Mhm. Porno.
Porno nie robiłem.
To kino akcji?
Kino akcji.
Chciałbyś jakiś popakować taki, i policja.
Tak, ale to w ogóle spadł mi taki finał. Znaczy, mam nadzieję, że wróci, ale tam się terminy...
Iść przodem, bracie, ale... 3.
O Jezu, ale byłoby fajnie. Nie, no tak, ale coś takiego, tak na przykład. No. Taka totalna zmiana, jakieś nowe przestrzenie. I...
A masz taką zdolność zmieniania się fizycznie, jak Christian Bale? Sprawdzałeś sobie jeszcze?
No mam nadzieję.
Z trenerem osobistym, jak masz 3 miesiące, to każdy.
Nawet w drugą stronę. Że tak się nażreć po prostu i
z
Christianem Bale'em w wersji... Gdzie on był taki ten duży?
American Hustle był chyba duży?
W American Hustle był duży i chyba w Big Short był, ale nie jestem pewien. I jeszcze potem w Mechaniku był trochę mniejszy.
I Dick Cheney jak grał.
A, Dick Cheney. A tam myślałem, że on do klejaki tam był. No to też Adam McKay, nie?
No ale jednak tak się poruszał, miał...
Tak, no, Christian Bale zdecydowanie. No, ale on jest też ewenementem i też często jest podawany jako przykład, tylko czy to jest tak do końca zdrowe, nie jestem pewien.
No, na takim poziomie może nie, nie wiem, ale mnie w ogóle też fascynuje zmiana. Jakby nie tylko taka aktorska, ale w takiej kulturze, gdzie żyjemy w kulcie młodości i tego, że się masz, kurde, nie zmienić i wyglądać tak samo, to mnie jednak fascynuje, to jest piękne, jak ludzie się zmieniają i to jest coś fantastycznego do obserwowania. Zmianę w ludziach, w ciałach i to jest coś, co mnie jara i w ogóle uważam, że jest piękne.
A jak się czułeś w tym Opolu? Fajnie się czułeś, bo zdania są podzielone. Ja jestem życzliwy, mi się podobało. Wyczuwam tam gdzieś Szturę i Wodzireja. Tej twojej kreacji.
Nie robiłeś tego? Szampan Mortale?
A ty jak się tam czułeś? Dobrze się
to była taka jedna... To jest taka adrenalina, której potrzebowałem. Wiedziałem, że to jest jakiś hardcore, że jest to połączenie w ogóle funkcjonowania w teatrze, gdzie masz żywą publiczność i masz widza, który jest po drugiej stronie ekranu i jest to na żywo, więc to w ogóle takie kombo totalne.
Mhm. No tak, tutaj z tym widzem, jak masz publiczność, możesz się bawić, nie? Możesz z nim rozmawiać, możesz zachęcić go do animacji jakiejś.
Też, no ale to ja tam czułem duże flow i jakby dla mnie było super. Opinie były różne faktycznie, ale też później na przykład zobaczyłem taką tendencję, że prowadzący się bardzo często krytykuje i to za w ogóle...
Nas się krytykuje cały czas. No.
Ale też tak po prostu na zasadzie masakra, źle, kasztany i tyle. Nie jest to jakieś...
A to on pisał o nas. Opinie.
To ja.
Tak, my o tobie w Opolu pisaliśmy. Także. A poszły zatem jakieś propozycje, żebyś poprowadził święto ziemniaka gdzieś? Czy...
Tak, dostaję takie propozycje.
Jakieś, no. Robisz
dostaję
takie tam?
Propozycje. Bardzo rzadko.
Ale ślubu udzieliłeś chyba, nie?
Nie, w końcu nie.
Nie udzieliłeś ślubu.
W końcu zdezerterowałem. Raz byłem blisko, ale...
To ja udzielałem ślubu kiedyś.
Naprawdę?
Tak, dwóm lesbijkom w Szczecinie.
I było fajnie?
Fajnie, śmiesznie.
A są razem? Nie wiesz?
Nie wiem. I chyba wtedy nawet nie były razem, tylko chciały po prostu zrobić taki happening. No jak to lesbijki.
Ale no tak, okej.
Okay. Czy jest coś, co cię jara w ogóle w tej chwili? Także na przykład patrzysz na coś z zagranicznej popkultury, i albo nawet z polskiej popkultury i jesteś zazdrosny, tak jak młody ty byłby zazdrosny o twoją rolę w 1670.
Na pewno z dużym uznaniem patrzę na ostatnie dokonania Maćka Musiała i napisałem mu to, jak się okazało, że kupił ten dekalog, że działa w takim kierunku. Wydaje mi się, bez względu na to, co z tego wyjdzie, że to jest, kurde, fajnie, że on sobie to wymyślił. Jest jakaś oczywiście historia wokół tego i tak dalej, no bo tam jakieś, że wszystkie oszczędności, to już jest tak teraz, że wszystko wydał i tak dalej, ale jest to, kurde, gratuluję i nie wiem, czy zazdroszczę, ale gratuluję takiego polotu. I rozumiem taką czarną stronę aktorskiej doli, że jesteś ciągle zależny od kogoś, że ciągle czekasz na telefon, grasz to, co ci ktoś pozwoli zagrać, na to, co ktoś się zgodzi. I kurde, bardzo szanuję to, że Maciek właśnie w swoje ręce...
A wiesz, on robił już parę lat temu 1983, nie?
Robił serial, tak, który był
który miał pierwszym... bardzo świetny potencjał. Joshua Long pisał wtedy scenariusz.
No tak. Pierwszy polski serial to był Netflixa. Nie wiem, jak tam.
On był,
tak, ale i tak jakby szanuję to, że szuka, że robi, że po swojemu.
Taki hollywoodzki sposób bycia, nie? Amerykańscy aktorzy w pewnym momencie, jak już mają jakieś oszczędności, jakieś znajomości, kupują, zakładają, nie wiem, agencje, wydawnictwa, wytwórnie.
Albo executive producer, czy tam nie executive, tylko producer, widzisz czyjeś nazwisko.
A Maciek rzeczywiście ma taki cały pakiet, nie? No bo z jednej strony ekranizuje Kieślowskiego, reinterpretuje, a z drugiej strony pokazuje kaloryfer w windzie, nie?
To chciałem powiedzieć właśnie o kaloryferze, plus posprzątać mieszkanie pod Explosion, więc...
I kupuje Lamborghini, jakieś tam kultowe, stare, więc to tak, no nie tylko tobie tego życzę, ale również sobie. Tak
niektórzy... Ale to ja nie mówię, że sobie tego życzę, bo nie wiem, czy bym chciał pójść taką drogą, ale tak zazdroszczę takie wyjście poza schemat.
Niektóre Maćki kupują sobie zamki też. Zazdrość to jest jeden z grzechów głównych.
No właśnie. Który jest twój ulubiony grzech i dlaczego? Przypomnieć?
Siedem grzechów głównych? No. Nie, zazdrość uważam, że jest dobra, bo mam wrażenie, że w naszym zawodzie się często zazdrości, o ile się nie myli zazdrości z zawiścią.
Amerykanie mają na to dwa różne słowa i one to fajnie opisują. Jealous to jest to takie dobre, że cię motywuje, a envy to jest to takie...
Że cię tak, no właśnie. No,
no i envy to jest grzech główny.
Tak, tak. No to chyba Panu Bogu chodziło o to envy niestety. No co? O nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu cię nie podejrzewam. Różnie bywa.
A musiałbym przemyśleć, przypomnieć.
Lenistwo?
Lenistwo? No, przez większość swojego życia tak, a dzisiaj bym nie wiem, czy bym powiedział o sobie, że jestem... Nie.
Nie ma w tobie gniewu.
Nie nienawidzisz nikogo?
Nie.
Nawet troszeczkę?
Nie, no mam takie osoby, których nie lubię, albo mnie po prostu od nich odpycha i po prostu staram się im nie wchodzić w drogę i po co przeżywać swoje życie na...
Co tam jest jeszcze? Nieczystość?
Nieczystość nie.
Cześć, nigdy? I co?
Nigdy?
Obecnie nie.
Ani razu na studiach?
I duma, nie duma, czekaj.
Nie.
Pycha.
Jest, znowu.
Ty coś jesz?
Smacznego.
Nie, oparł się o mikrofon, włączył.
No właśnie, to było nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, i to jest jednocześnie pycha.
Pycha, smacznego.
Nie, pycha też mi się wydaje, że mnie nie dotyczy.
I chciwość.
A dobra,
chciwość jeszcze.
To, ale myślę, że nieumiarkowanie w jedzeniu czasami tak, no, że mam takie rzeczy, że na przykład, no nie wiem, chipsy bardzo lubię i uważam, że jem ich za dużo i czasami się trudno zatrzymać. Jakby tu były na przykład ciasteczka na stole. Nie
albo krzyśki.
To pewnie też bym zjadł dużo, no, że tak mi się trudno zatrzymać.
I jeszcze gniew.
Nie.
Gniew to było.
Było. Nie, wydaje mi się, że gniew nie.
Dobrze, a okej, okay, na koniec słuchaj, mamy takie coś, że zawsze pytamy się naszego gościa, ile ma... Nie, żartuję. Każdego gościa się pytamy o jakieś polecajki. Czy masz coś, co chciałbyś polecić ludziom? Coś, co, nie wiem, ostatnio odkryłeś, w coś, nie wiem, może grałeś, może jesteś graczem.
Serial, płyta.
Mnie zaskoczyło, teraz czytam Tomasza Stawiszyńskiego Ćwiczenia z dysonansu. Polecam to, bardzo, bardzo przystępne i też łatwo się czyta, bo to zbiór esejów takich krótkich form jednak. Obejrzałem, nadrobiłem Sopranos.
Okej.
Okay. O Jezu, ja jestem w połowie. Nadrabiam od lat.
Ja mi to zajęło kilka miesięcy. Wspaniała to była przygoda. To
tak samo jak w trzecim sezonie.
Ja obejrzałem na studiach dopiero Ojca Chrzestnego i wszyscy mówili, Jezu, jak ci zazdroszczę, że ty dopiero teraz to przeżyjesz i rzeczywiście no, to był no, jakiś taki koncert.
Czy lubisz takie mafijne sytuacje?
Wspaniałe doświadczenie. Ale nie, akurat tak mi się skojarzyło tematycznie, że na Nadrabiałem po prostu coś, co jest klasykiem i wręcz jest grzechem nie obejrzeć. Natomiast nigdy w życiu nie oglądałem reality show. Aż do teraz oglądam polskie Love is Blind.
Wiedziałem, że powiesz Love is Blind.
Wszyscy oglądamy.
Jakie to głupie, jakie to po prostu płakałem na pierwszym odcinku dwa razy.
Ale ze wzruszenia?
No, Jezu, jak mnie wzruszają takie rzeczy, takie banalne po prostu. Jest mi wstyd, ale no ja tam siedziałem.
A która para?
A wkurzasz się na tego gościa, tego z brodą, co mówi, tamta mówi, no, że tutaj mąż popełnił samobójstwo. No to opowiedz coś jeszcze, co jak tam było, nie?
Tak. Ale on tam później się z kimś innym ten...
Ja nie wiem, bo widziałem na razie jeden odcinek.
A, no tak.
Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, naszym gościem był Michał Sikorski i w sumie tyle. Gość, który się wzrusza na Love is Blind, więc...
Więc kończymy rozmowę.
Ja nie oglądałem żadnej zagranicznej edycji, więc nie jestem przygotowany, dlatego się może łatwo wzruszam, no bo nie znam formatu, tylko mam, o, może będą razem. Albo ktoś mówi, chciałabym być kochana. I...
Słuchajcie, tak niektórzy mają przy oglądaniu pornosów, nie? Może będą razem.
Może będzie ślub i... Ajajaj!
Każdy ma swoje romantyczne kabiny, w sensie ulubione romantyczne kabiny. Michał Sikorski, dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję, bardzo mi miło.
A my przechodzimy do krainy polecajek, więc będą po dwie od każdego z nas. Kochani, pierwszą polecajką, którą mam dla was, jest polecajka w zasadzie polska, bo pochodzi koncept cały, wszystko od Fumi Games. Wykonanie niekoniecznie, bo wykonane to zostało w Australii przez inną firmę. Natomiast Fumi Games są inicjatorami tego, wyszli z całym pomysłem, a chodzi o grę pod tytułem Mouse PI for Hire. Private Investigator, jakby ktoś wiedział, czyli
Private Eye.
Czyli detektyw Rutkowski na tropie. To jest detektyw Rutkowski lat 30., końcówki lat 20., 30., Hollywood, Stany Zjednoczone, w zasadzie trochę Hollywood, trochę Chicago, trochę Nowy Jork. Wszystkiego jest tutaj po trochu.
To jest z czasów, kiedy Krzysztof Rutkowski, z tego co pamiętam, był w ZOMO.
Tak, wtedy był w ZOMO, tak, zdecydowanie. I stąd ta fryzura. Po prostu mu się zrobiło od tych hełmów. Oni mają takie zresztą, ci policjanci, takie hełmy, takie troszeczkę inne.
Do brzegu.
Brzeg jest taki, że mamy tutaj Bioshocka w wersji polskiej. Wszyscy się spodziewali czegoś zupełnie innego. Wszyscy się spodziewali Cupheada. A to jest Bioshock tak naprawdę.
Jak to?
Co prawda nie ma mocy tutaj ta myszka, ale ma podwójny skok. No jest tutaj... Bardzo dojrzale jest to gra o rasizmie też dosyć mocno. Mhm. To jest dojrzała gra, dlatego jest czarno-biała, nie? Po prostu. Jest to dojrzała gra mimo wszystko, w której powtarzają się pewne schematy. No nie jest ona najlepsza technicznie, ale ma klimat, który czuć tutaj. I naprawdę, a jest jeszcze trochę tutaj z Dooma. Bo mamy taki odrobinę taniec, bo gra jest bardzo szybka i trzeba naprawdę szybko biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Mhm. No i sam koncept tego, no jest coś tutaj Bioshockowego dosyć mocno. Ten taki Bioshock, jak podchodzisz do tych platform takich do hakowania w Bioshocku, no to tutaj właśnie dokładnie jest bardzo podobnie też z hakowaniem, a właściwie z wchodzeniem w zamki. Też trzeba w taki specjalny, specyficzny sposób tutaj dojść. No i plus humor jest tutaj też taki, że jest bardzo dużo easter eggów polskich. Na przykład jest easter egg, że ktoś tam się nazywa Żyli Papon, że występuje. Albo widziałem, że gość miał 4 certyfikaty na ścianie, ale jeden spadł, nie? Że jak mam z Hollywoodu 4 certyfikaty, 4, nie wejszłeś. Mnóstwo jest tutaj nawiązań. Albo zbierasz, kolekcjonujesz karty z bejsbolistami i grasz w grę a la Gwint. I na przykład karta z bejsbolistą jest, gość się nazywa Kur, i który, to jest Kur, który zawsze mówił wa! I tego typu rzeczy. Mnóstwo jest takich nawiązań i smaczków. Naprawdę odkrywa się je z otwartą głową. Tylko gra odrobinę z tego, co wiem, bo nie przyszedłem całej. To ludzi trochę nuży w pewnym momencie. Aha. I tyle.
Jeszcze nie grałem, czekam na wersję pudełkową, bo jestem staroświecki i materialistą, więc ona ma być w lipcu, także jak macie tak jak ja, to można poczekać. Natomiast super wygląda grafika. Jednak jest to takie wrażenie, że się wchodzi do tego świata, świata, który się zna z kreskówek naszych dziadków, czyli czyli z lat 30. de facto. I to super działa i chyba dlatego w to zagram na pewno.
Tak jest.
Dziękuję, bo mogłem udzielić sobie głosu. Kiedyś każdy nowy film w reżyserii Guya Ritchiego, znanego dawniej jako mąż Madonny, był wielkim wydarzeniem, ale ostatnio mam wrażenie, że Guy Ritchie kręci tak często i filmy, i seriale, że to nie jest już takie wydarzenie. No chyba, że podpisują się z nim takie nazwiska jak Henry Cavill, wspomniany już dzisiaj, i Jake Gyllenhaal, bo to oni grają dwóch... tak naprawdę nie wiem, jak to nazwać, fikserów, agentów specjalnych, jakichś takich najemników, którzy są wynajęci do zadania specjalnego przez kobietę, która zajmuje się mniej więcej tym samym, co oni, ale bez tak zwanej brudnej roboty. Dostajemy heist movie, ale nie taki oczywisty. Heist movie, czyli film o napadzie, czyli film, w którym najpierw oglądamy jakiś plan napadu na bank, najczęściej to jest plan napadu na bank, a potem oglądamy jego realizację, czyli jak to wyszło, a jak wiemy, podczas realizacji dzieją się rzeczy nieprzewidziane, w związku z tym wszystko się wali, nie wiadomo, czy im się uda i tak dalej. To nie jest zawsze napad na bank, bo na przykład Top Gun Maverick był takim filmem. Oni mieli za zadanie wlecieć myśliwcami, gdzieś tam coś zbombardować i uciec.
A to jest heist movie zdecydowanie.
Tak, Top i ćwiczyli Gun to wiele razy, aż w końcu robili egzekucję tego. Więc to jest tego rodzaju film. Tylko, że niestety jest troszeczkę pozbawiony tego napięcia. Tego mi brakuje, ponieważ jak u Guya Ritchiego zwykle bywa, jest bardzo dużo humoru, jest więcej niż zwykle scen akcji, bo on się w tym nakręcił film wojenny jeden, jakby rozbuchał się w tym, więc jest dużo scen takich militarnych, łącznie z waleniem z bazuki, karabinami, jest bardzo dobra strzelanina na komisariacie, jest świetna strzelanina w centrum miasta, która ci powiem, nawet mi przypomina trochę sceny z Gorączki.
Okej.
No, taka ona grubo jest szyta.
A to nie Guy Ritchie.
A to nie Guy Ritchie, tak, to Michael Mann. No a to, co jest naprawdę fajne, to jest narracja, tak to Guy Ritchie tka w taki nietypowy sposób. To znaczy, że wpadamy od razu do akcji od samego środka. Jesteśmy rzucani między różnymi bohaterami, każdy z nich jest, jak się domyślasz, barwny, bo tak było zawsze od czasów Snatcha i Lock, Stock and Two Smoking Barrels, czyli barabuków. I z tego wyłania nam się jakiś taki świat gangstersko-finansowo-militarny, tak to w skrócie powiem. No jest charyzma przede wszystkim, no bo takie nazwiska jak Gyllenhaal i Henry Cavill dowożą po prostu one-linery,
no ale wiesz, to
żarty.
Tak jak masz Mobland było, to nie jest Guy Ritchie stricte, no bo on był producentem tego Mobland, ale też, nie wiem, jakimś jednym z twórców w tym serialu i też masz nazwiska jak Pierce Brosnan, jak Tom Hardy, jak Helen Mirren, którzy po prostu... Helen Mirren, dobrze? Nie,
tak, to już powiedziałeś. Tylko nie wiem, czy to się Mobland nazywa?
Mobland, no.
Nie jakoś inaczej?
Mobland,
no.
Świetny, naprawdę jeden z lepszych seriali, jaki widziałem w tamtym roku.
I nasza ulubiona piosenka w czołówce.
Tak, Fontaine's DC oczywiście.
Oczywiście, że tak.
No, ale to nie ma Fontaine's DC.
Tak, w związku z tym polecam wam serdecznie film In the Grey, czyli Do szarej strefy wejście. Po polsku Zawodowcy, gratulujemy oczywiście tłumaczenia, bo jest to przyjemne półtorej godziny z popcornem lub bez w kinie.
Ja z kolei mam dla was serial i tym serialem jest From, czyli Stamtąd. Rzecz, która, jeżeli nie widzieliście Lostów, to możecie to zobaczyć po prostu i tyle. Znaczy nie jest to tym samym, absolutnie. Te dwie rzeczy, te dwa seriale łączą dwie rzeczy w zasadzie, te dwa seriale. Czyli pierwszą z nich to jest postać Harolda Perrineau Juniora, czyli gościa, którego mogliście zobaczyć w Lostach, on grał Michaela. Grał też w Więzieniu Oz, grał też w Romeo i Julii Merkucja. I drugą rzeczą, która łączy te dwa seriale, czyli Lostów i From, to, że From składa się z czterech liter, Lost też. A tak naprawdę tajemnica. Tajemnica od samego początku. Wyobraźcie sobie taką scenę, że jedziecie razem z rodziną gdzieś kamperem i tak sobie jedziecie, nagle bach, zwalone drzewo. Co robicie? No wychodzicie, patrzycie, a tam ptaki jakieś osrywają te drzewo, no to stwierdzacie, no nie miniemy tego drzewa, wracamy się. Wracacie się i nagle się okazuje, że wjeżdżacie do miasteczka. Takie leniwe, opuszczone miasteczko, ale są tam ludzie, ale wygląda na opuszczone, porozwalane samochody i tak dalej. No dobra, robicie, przejeżdżacie przez to miasteczko, bo jest tylko jedna droga i nagle się okazuje po godzinie drogi, że znowu jesteście w tym miasteczku. I znowu, i znowu, i znowu, i znowu. Mhm. I w pewnym momencie zatrzymują was ci ludzie z tego miasteczka, mówią, musicie wysiadać. Jeżeli nie wysiądziecie, jak zajdzie słońce, to zabiją was potwory. No to co robisz w takiej sytuacji?
Nie wiem.
Ja też nie wiem właśnie, czy bym zaufał tym ludziom, czy nie. W pewnym momencie jednak ufasz tym ludziom albo nie ufasz. No i zaczyna dochodzić rzeczywiście do masakry. Pojawiają się ludzie w skórach, znaczy potwory w skórach ludzi i mordują innych, rozrywając ich i tak dalej. I musisz przed nimi uciekać i nie wiesz, co to są za potwory. Nie wiesz, co to jest za miasteczko. Nie wiesz, dlaczego prąd jest w miasteczku, mimo że kable prowadzą do niczego i są puste w środku. Mhm. Po prostu jest tam tajemnica. I tak jest przez 4 sezony.
Właśnie, bo to się dopiero zaczęło, ma już 4 sezony. Czy to trzyma poziom, czy ja wytrzymam?
Wiesz co, czwarty sezon jest bardzo krytykowany przez ludzi i są oceny rzędu 6, tak jak tamte były 8-9, to są oceny rzędu 6.
A to jest ostatni?
Nie wiem, czy to jest ostatni. I teraz pytanie jest, czy autorzy wiedzą, jak rozwiązać, rozwikłać te tajemnice?
Czy trochę jak w Lostach nie wiedzą?
Pytanie. Mi się to bardzo dobrze ogląda. Ja to łyknąłem 3 sezony, nie wiedząc o tym, że czwarty nadchodzi, tuż przed tym, dosłownie, nie wiem,
w godzinę.
Miesiąc, niecały miesiąc.
Po prostu. Wiem, że szybciej.
Intensywnie oglądaliśmy. Odcinki mają po godzinę, więc to też nie są krótkie odcinki. No i ogląda się to bardzo spoko, bo z każdym kolejną wskazówką zaczynasz domyślać się, a, czyli może o to chodzić, a może ci nie żyją, albo tam ci nie żyją i tak dalej, nie? Mm. Więc jest to ciekawa rzecz, tylko tak jak mówię, zobaczymy, czy zostanie wyjaśniona kiedykolwiek.
Wygląda na to, że dzisiejszy odcinek Zero Kultury sponsorują literki H, B i O, bo ja też mam serial z tej platformy. Serial, który zaskakuje w zasadzie wszystkim, ponieważ to jest coś, czego się nie spodziewacie i ten serial obiecuje zupełnie coś innego, już na etapie plakatu, jak i zwiastuna, a jest czymś zupełnie innym. Nie ma tam zbyt wiele seksu, to od razu mówię, chociaż ludzie są chętni, ale jest to jakaś taka hybryda między czarną komedią, bardzo cringe'ową, trochę niezrozumiałą.
Jak krzesła.
Tak, a no, 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 no.
To krzesła takie były.
Nie ma chyba takich dużo...
Nie ma Tima Robinsona.
Tak dużo magii aż nie ma, w sensie chyba wszystko stoi na twardych nogach, tylko postacie się zachowują trochę irracjonalnie i wydarzenia są może trochę irracjonalne, ale nie ma tam nadprzyrodzonych żadnych zjawisk, a w krzesłach mam wrażenie, że...
Też nie ma w zasadzie, tylko jest to dziwne, ale...
No może i tak. Jest to historia dwóch kolegów, którzy poznają się przypadkiem, zaprzyjaźniają się i dogadują się co do aplikacji, która się właśnie pojawiła w ich stanie, która pozwala randkować z jakimś takim elementem swingerstwa starszym ludziom, którzy są już w małżeństwie, nie? Mhm. Oni się wplątują w tą aplikację, wplątują też żonę jednego z nich, Laura Calderini, czyli taka aktorka, która jest wiecznie niedoceniona i tutaj też daje radę. No i zaczynają się dziać między w tym trójkącie dziwne rzeczy, aż w końcu, i to się okazuje w pierwszym odcinku, pojawia się trup. W związku z tym zaczyna się też zagadka, kto zabił i dlaczego. Serial myli tropy jak szalony, to znaczy już nam się wydaje, że wiemy, okazuje się, że oczywiście, że nie i tak jest co odcinek, a czasem nawet 2 razy na odcinek i do tego dochodzi ten czarny humor, zupełnie niezrozumiały, który tak naprawdę musisz przejść przez pewien Rubikon, że tak powiem, żeby wiedzieć, że to jest komedia. Mhm. Tylko oglądasz i mówisz, kurde, to...
Spodziewałem się czegoś innego.
Tak, czy to ma być śmieszne, a potem tak, to chyba był żart i dopiero ty zaczynasz się śmieszyć, jak dochodzi do ciebie, że to było komediowe zagranie, nie? Więc jest to strasznie taka ciężka, czarna, smolista rzecz, która tak naprawdę... Jest zabawna, bardzo zabawna.
Trochę brzmi jak Atlanta, powiem ci, bo w Atlancie
trochę,
masz tak, że teoretycznie te rzeczy są na serio, ale czasami te odpowiedzi, one są tak irracjonalne i surrealistyczne, że wiesz, że to musi być dowcip.
Nie sugerujcie się tym, co widzicie nawet za nami, bo to jest coś zupełnie innego. To jest kosmos i ogląda się bardzo szybko, przez to, że jest ta intryga kryminalna.
No ja właśnie chcę zacząć to, tylko muszę jeszcze skończyć. Zostały mi 2 odcinki Pit. Roostera skończyłem wczoraj i cały czas leci ta euforia, no i ten From się pojawia, więc ciężko znaleźć ten moment, żeby móc się przegryźć przez to. No ale też chciałem w to bardzo uderzyć, tak jak w drugi sezon The Beef,
awantura. Ja obejrzałem, jest gorszy niż pierwszy.
Jest gorszy niż pierwszy
i no i tak w taki zły sposób, w sensie jest trochę o czymś innym, nie jest o takich nerwach agresji. No ale to jeszcze o tym pogadamy na pewno.
Tak? Pewnie tak. Na razie kończymy rozmawiać. Czekamy na Michała Walkiewicza, aż wróci z tych kan.
Czy czekamy?
Nie, właściwie tak powiedziałem to grzecznościowo.
Sixem.
Zróbmy mu taki challenge, że musisz wyjść na czerwony dywan i tak zrobić przed wszystkim.
Kto tam jest teraz szefem jury? Stellan Skarsgård.
Stellan. A Stellan. Okazuje się, że zna te wszystkie trendy, trendziki. Dobra, dziękujemy wam serdecznie. To było Zero Kultury. Marcin Sońta, Maciej Dąbrowski i Michał Walkiewicz z Cannes się odmeldowują.
Pa!
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.